Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Co my tu mamy? Pani Wandzia. Niech Giertychowi zabiorą immunitet. Dlaczego działają wybiórczo? Ja nie wiem, czy wielce czcigodnemu panu Romanowi Giertychowi można zabrać immunitet. Nie wiem, czy śledztwo, które prowadziła w sprawie Polnordu lubelska prokuratura, zostało zakończone, czy nie, bo jakoś nie ma informacji. Kiedyś, nie tak znowu dawno, przewinęła się przez media taka informacja, że to śledztwo jest nadal prowadzone. Ale czy się zakończyło umorzeniem, czy nie? No a dlaczego działają wybiórczo? No to zgodnie z doktryną Neumana. Dopóki jesteś użyteczny dla Volksdeutsche Partei, to włości z głowy nie spadnie, a jak przestaniesz być, to wtedy wszystko się może zdarzyć. Pszuja. Czy ktoś mógł się spodziewać, że przyjdzie mu żyć w Bantuskanie? No proszę pana, gdyby w Polsce ludzie byli przewidujący, to wszyscy, którzy głosowali na Volksdeutsche Partei, powinni się tego spodziewać, że będą żyli w Bantuskanie. No ale problem w tym, że bardzo niewielu ludzi przewidujących głosuje na Volksdeutsche Partei. To są ludzie, którzy kierują się instynktem stadnym. No i takie są później rezultaty. RBTX 6700. Teoria konwergencji to było, że ZSRR i USA upodabniają się, a ja pamiętam z zajęć w szkole czy książki Wiatra, że socjalizm zapanuje na świecie. Nie było nic o przerwaniu przyjaźni polsko-radzieckiej. Czy możemy wykluczyć w przyszłości renesans przyjaźni polsko-radzieckiej? No raczej... Wie pan, trudno by było doprowadzić do renesansu przyjaźni polsko-radzieckiej, ponieważ Związek Radziecki już nie istnieje. Już nie istnieje. To dosyć długo już nie istnieje. W związku z tym, jeśli już, to można by doprowadzić do przyjaźni polsko-rosyjskiej. A to jest co innego. Przyjaźń polsko-radziecka, a polsko-rosyjska to jest co innego. Dalsze pytania. Jaki byłby wtedy los Radka Sikorskiego, nie popierającego takiej przyjaźni? A skąd pan wie, że Radek Sikorski by nie popierał takiej przyjaźni? Książę małżonek, myśli pan, że jest niezdolny do popierania przyjaźni polsko-rosyjskiej, ale zdolny jest do wszystkiego. Książę małżonek jest zdolny do wszystkiego, także niech pan się o los księcia małżonka nie martwi. Czy wyremontowano by Pałac Kultury i Nauki? No to na pewno, proszę pana, tak czy owak, Pałac Kultury i Nauki, skoro nikt się nie zdecydował, żeby go zburzyć, no to trzeba go będzie remontować. Czy będzie przyjaźń polsko-rosyjska, czy nie będzie przyjaźni polsko-rosyjskiej, to trzeba będzie go remontować. Amalszadam. A co to za natolińskie kolegium jest? Szerzej prosimy. No to takie kolegium tam w Natolinie. Tam się jakieś sympozjony odbywają. Takie przyspieszone kursy tej politgramoty. I tam pan Trzaskowski, zdaje się, ukończył Akademię Pierwszomajową w tym natolińskim kolegium, więc to takie jest. A kiedyś to była tam w pałacyku w Natolinie, to grupa natolińska, czyli tak zwane chamy tam urzędowały. Ma dobrą tradycję ten pałacyk. Jak nie chamy, to kolegium. No i to wszystko w jednym miejscu. Szowinista męski. Panie redaktorze, czy obecnie świadek może stanąć przed niezawisłym sądem w stroju pawiana lub innego wesołka o wysokim numerze płci? Czy sędzia ośmieli się nałożyć na niego karę porządkową za zniewagę sądu? No nie wiem, wie pan, o ile mi wiadomo, to nie ma żadnych przepisów, które by precyzowały, w jakim stroju, czy ustanawiałby jakiś strój przepisowy, w którym świadek miałby się stawiać przed obliczem niezawisłego sądu. Od świadka się tylko dwóch rzeczy wymaga, żeby się stawił na wezwanie i żeby zeznawał prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co jest mu wiadome. A w jakim stroju? No to nie wiem, nie ma takich przepisów, więc sędzia nie powinien się ośmielić nakładać na takiego świadka, który by wystąpił w stroju pawiana, kary porządkowej, bo nie byłoby podstawy prawnej do czegoś takiego. Od kiedy to strój pawiana można uznać za znieważenie sądu? Dlaczego? A dlaczego na przykład nie... Jakby ktoś wystąpił w surducie i w cylindrze, to co? Także to nie ma przepisów, które, nie ma ustawy, która by określała przepisowy strój dla świadka. Jest ustawa o ustroju sądów powszechnych, która określa przepisowy strój dla sędziego, adwokata i prokuratora, radcy prawnego, ale dla świadka nie. Dla świadka nie. Robert B. I co, USA przestaną ochraniać projekt komunistycznej Unii Europejskiej z własną armią? Przed Trumpem ochraniali, a teraz polecą do domu? Może, ale nie wcześniej niż powstanie ta armia. I tak się dzieje od wstąpienia ducha na ziemię, na tę ziemię. Prawdziwy komunista nie ma narodowości, więc może nie Żydzi. No, wydaje mi się, że pan troszeczkę tutaj koloryzuje. Stany Zjednoczone nigdy poza jednym przypadkiem prezydenta Obamy, który nie sprzeciwił się pomysłom budowania europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, to wszyscy inni prezydenci Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich 34 lat temu pomysłowi się sprzeciwiali. Wszyscy. Z wyjątkiem prezydenta Obamy, mówię. Ostatnio sprzeciwił się prezydent Trump, kiedy prezydent Emmanuel Macron, bo Niemcy tu puszczają takie balony próbne, czy by tu europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO nie utworzyć. To łatwo jest zrozumieć, o co tu chodzi, bo to by oznaczało, że Niemcy by wyprowadziły Bundeswehr spod amerykańskiej kurateli. Przypomnę, jak to było historycznie. Otóż kiedy na skutek tutaj nacisku ze strony sowieckiej Stany Zjednoczone zdecydowały się remilitaryzować Niemcy to zachodnie, to znaczy pozwolić Niemcom na posiadanie armii, To był 54 rok. To jeszcze nie było pewności, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wypadek, gdyby Hitler zmartwychwstał, to kiedy w 1955 roku powstała Bundeswehr, to Amerykanie wkomponowali ją w całości w struktury NATO. I poprzez struktury NATO mają tutaj nadzór nad tym, co tam Bundeswehr robi. Pomysł utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO miałby dwa skutki. Po pierwsze, Bundeswehr wyprowadzona by została w ten sposób spod amerykańskiej kurateli. A po drugie, Niemcy położyłyby, czy mogłyby położyć, palec na atomowym cynglu francuskim. No bo to wojsko niemieckie i wojsko francuskie byłoby trzonem tych europejskich sił zbrojnych, a Francja ma arsenał nuklearny. I kiedy ostatnio prezydent Macron, to znaczy jeszcze za poprzedniej kadencji Donalda Trumpa, wystąpił z takim projektem utworzenia europejskich sił zbrojnych po raz kolejny. No i nawet powiedział, po co te siły zbrojne europejskie by miały powstać. Po to, żeby bronić Europy, między innymi przed Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump napisał na Twitterze, taki zdziwiony, że jak to przed Stanami Zjednoczonymi, że Stany Zjednoczone nigdy na Europę nie napadły. I dodał trochę złośliwie, że gdyby nie Stany Zjednoczone, to byście się w Paryżu uczyli po niemiecku. Na co francuski premier odpowiedział, żeby poradził prezydentowi Trumpowi, żeby nie wciskał nosa w nie swoje sprawy. No to potem trzy dni później Francją wstrząsnął od podstaw ruch żółtych kamizelek, który nie wiadomo skąd się pojawił. To ledwo go tam opanowały władze francuskie. Więc to nie jest tak, że Stany Zjednoczone ochraniają projekt komunistycznej Unii Europejskiej z własną armią. Absolutnie. Absolutnie. Nie wiem, skąd pan takie wiadomości czerpie. Także nie wiem, co to ma znaczyć ta wstawka o wstąpieniu ducha na ziemię, na tę ziemię, bo to rozumiem, że cytat z przemówienia Jana Pawła II w Warszawie w 1979 roku. Prawdziwy komunista nie ma narodowości, więc może nie Żydzi. No, Żydzi, Żydom komunizm nie przeszkadza. Żydzi używają komunizmu jako narzędzia w realizowaniu planu uzyskania władzy, jeśli nie nad całym światem, to nad znaczną jego częścią. Także ja tutaj nie bardzo rozumiem, skąd pan czerpie takie wiadomości i to z taką irytacją pan to pisze, godną lepszej sprawy. Chuck Norris. Szanowny panie redaktorze, czy Niemcy stają się słabe? No mają, przeżywają kryzys polityczny w tej chwili. Kryzys polityczny. Głupstw narobiła nasza złota pani tam z tymi migrantami i te wszystkie wynalazki klimatyczne, ten cały klimatyzm. To się czkawką odbije, chyba że dojdzie do władzy alternatywa dla Niemiec i to wszystko skasuje i odkręci. No to wtedy się Niemcy wzmocnią niewątpliwie. Bo to i prawdopodobnie naszym kosztem, bo nawet jeżeli Niemcy to odkręcą, to u nas te durnice będą to lansowały, te wszystkie panie Kotule i takie panie Nowackie i tak dalej. Andrzej Skal. Witam panie Stanisławie. Podziwiam pana wiedzę, spokój i poczucie humoru. No dziękuję bardzo za te miłe słowa. Mam poważne pytanie. Czy widzi pan jakieś konkretne wyjście dla Polski? Jakąś nadzieję? Czy też możemy liczyć tylko na zdarzenia, które tak wyraźnie pokazał ksiądz Cezary Klimuszko i Kejk? Ja ani tych zdarzeń nie wiem, co tam pokazał Klimuszko i Kejk, nawet nie wiem, kto to jest. Przewidywania ich są niezwykle zbieżne i poza tym obaj nigdy nie kłamali i nigdy się nie mylili. Pozdrawiam serdecznie, no chętnie się zapoznam z tym, co oni mówili, skoro nigdy się nie mylili i nigdy nie kłamali. No to jak oni tutaj o takich zdarzeniach mówili, to takie zdarzenia muszą niewątpliwie nastąpić, skoro nigdy się nie mylili i nigdy nie kłamali. No to nie ma co, to pytanie retoryczne. To taka nadzieja przed nami. A jeśli o mnie chodzi, to ja niezależnie od tego, co Klimuszko i ten drugi sądzili, to uważam, że wszystko, a w każdym, wszystko może nie, ale dużo zależy od tego, czy w Polsce ktoś odblokuje narodowy potencjał gospodarczy. Bo jak nie, to nic nam się nie uda. Messerschmitt 55. Towarzyszu Michalkiewicz. O, towarzyszu Michalkiewicz. Czy to jak towarzyszu, to nie, nie... Jak pan pisze takie rzeczy, panie Messerschmidt? Najpierw pan taką inwokację tutaj daje towarzyszu Michalkiewicz, a potem pisze pan, czy może pan przybliżyć działanie narodowego syndykalizmu? Co pan sądzi o polityce Estado Nuovo w Salazara w Portugalii? Powinien pan napisać, czy możecie, towarzyszu Michalkiewicz, przybliżyć działanie narodowego syndykalizmu? Co sądzicie o polityce Estado Nuovo Salazara w Portugalii? Tak powinno być sformułowane pytanie, skoro żeby pasowało do inwokacji. Ale już mniejsza o to teraz merytorycznie. Cóż, narodowy syndykalizm, ja jestem przeciwnikiem związków zawodowych, wszystko jedno, czy międzynarodowych, czy narodowych, dlatego że to jest, to prędzej czy później musi prowadzić do osłabienia własności prywatnej i coraz większego udziału socjalistycznych regulacji w gospodarce. No i tu w Portugalii właśnie coś takiego było. To jest odmiana korporacjonizmu. Moim zdaniem to była taka metoda, żeby państwo, to faszystowskie takie posunięcia, poprzez korporację państwo ma ułatwioną kontrolę nad społeczeństwem. Wszyscy, każdy musi być gdzieś tam zrzeszony w jakimś gangu. I za pośrednictwem kierownictw tych gangów to wszystkich można sterować. Ale to są metody faszystowskie, więc ja z faszystami nie chciałbym mieć nic wspólnego. Tak jak to kiedyś dyskutowaliśmy z takimi jegomościami z Unii Demokratycznej, na temat wolności. Ja byłem z Januszem Korwin-Mikke i dwóch takich było jegomościów z Uniwersytetu Warszawskiego, z Unii Demokratycznej. Ta dyskusja tu przed kamerami była bardzo krótko trwała, bo Korwin-Mikke ich zapytał, czyje prawa i wolności naruszałby, jeżeli nie chciałby się ubezpieczyć pod przymusem. Na co oni powiadają tak. No, niczyich praw ani wolności by pan w ten sposób nie naruszał, ale tak nie można. Tak powiedzieli dosłownie, ale tak nie można. Na co wstaliśmy z Korwinem i powiedzieliśmy, z faszystami nie chcemy mieć nic wspólnego. No i tak się ta dyskusja zakończyła. Lasso 1987. Witam serdecznie, panie Stanisławie. Wojska izraelskie wkroczyły do Syrii. Co stałoby się, gdyby zajęły stolicę kraju Damaszek? Czy wtedy państwo Izrael włączyłoby ten kraj jako swoje terytorium? Ależ oczywiście. Izrael nigdy nie wyrzekł się idei. Mówię, idee mają konsekwencje. I Izrael nigdy nie odrzucił, może tak, nigdy nie odrzucił, nigdy się nie wyrzekł idei wielkiego Izraela, która się bierze, tak przynajmniej Żydowie utrzymują, z obietnicy, jaką Abrahamowi udzielił sam Twórca Wszechświata osobiście, że uczyni go ojcem wielkiego narodu, któremu da w posiadanie terytorium od wielkiej rzeki egipskiej, czyli od Nilu, do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat. No to tam Syria to tylko przystanek do Iraku, prawda? No, to jeszcze by trzeba było tam dalej pójść na wschód. No i wtedy wielki Izrael rzeczywiście by tu zaistniał. Pan Jarek Leśniak. Dzień dobry. Chciałbym poznać pańskie zdanie odnośnie pana generała Rajmunda Andrzejczaka. Po pierwsze, co pan sądzi o dymisji jednego z kilku generałów w październiku bieżącego roku i dlaczego do niej doszło? Już nie pamiętam. Pamiętam, że pan Andrzejczak tam coś mu się nie podobało i się podał do dymisji. Po drugie, czy może pan przybliżyć postać pana generała Rajmunda Andrzejczaka? Bardzo mi przykro. Nie mogę tutaj zaspokoić pańskiej ciekawości. Ja słabo wiem tylko, że on był takim wysokim dygnitarzem wojskowym. Ale w odróżnieniu od innych generałów, tam chyba się zbyt często nie wypowiadał w sprawie wojny na Ukrainie. Bo ci, którzy się wypowiadali, czy wypowiadają, to z wyjątkiem jednego generała, no to sprawiają wrażenie oderwanych od rzeczywistości trochę. Całe szczęście, że i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze, że oni niczym nie dowodzą. I mam nadzieję, że tak już zostanie. Życzę dużo zdrowia, siły i wytrwałości w tym, co pan robi dla Polski i dla nas Polaków. No, dziękuję bardzo za życzenia. Wszystkiego najlepszego panu też życzę. Nie przeceniałbym tego, co ja robię dla Polski i dla Polaków. Chociaż no, staram się jak mogę, ale mam ograniczone bardzo możliwości. Taro Ezo Max. Niech pan, niech pan powie, po co głosować, skoro pamiętając o podejściu stalinowskim, liczenie głosów jest raczej ustawione każdorazowo w Polsce. Po co wspierać tę ustawkę i polityków, faktorów, którzy mają nam zapewnić miraż taki, że jest demokratycznie, a istotnie są marionetkami? Teraz przytyk do pana szanownego. Czemu tak świadomy człowiek jak pan wspiera pośrednio tę ustawkę, komentując zachodzące w niej wydarzenia? No, komentuję, bo jestem komentatorem. No to co mam robić? Komentator komentuje. Tak jak tam denuncjator denuncjuje, to komentator komentuje. No jak większość społeczeństwa chce się bawić w tę ustawkę, no to co mam komentować? Co by pan mi rozkazał komentować w tej sytuacji? To przecież nie, ja nie każę wszystkim się bawić w tę ustawkę, ani nawet wierzyć w demokrację. Sam, i to przyznaję publicznie, nie jestem ultrasem demokracji. Uważam, że wcale głosowanie żadne nie jest potrzebne. Gdyby wyłaniać na przykład reprezentację polityczną przez losowanie, technicznie to było znacznie prostsze i przede wszystkim tańsze. Gorzej by nie było. Może nawet by było lepiej, bo to 50-50%. Także, a jeśli chodzi o to, po co głosować? No, dopóki ludzie chcą się w to bawić, to niech się bawią, no to niech głosują. Natomiast no, trzeba na czym innym się skupić. Jeśli już głosować, no to przynajmniej wyłonić jakichś takich kandydatów, którzy by nie byli niczyimi marionetkami. To jest wbrew pozorom możliwe. I trzeba próbować, szanowny panie, bo to z tego, że to my tu ustawka, to my tu w ogóle nic, to co z tego wynika? Nic z tego nie wyniknie. Ex nihilo nihil fit, jak mówili starożytni Rzymianie. Z niczego nic nie powstanie. Nic nie będzie. No to trzeba przynajmniej jakichś alternatyw poszukiwać. Przede wszystkim personalnych czy środowiskowych. Na szczęście jest pewne światełko w tunelu. No i po drugie, na przykład, gdyby, proszę pana, zmienić system polityczny z parlamentarno-gabinetowego, jeszcze w takiej zdegenerowanej postaci, jaka u nas jest, na system prezydencki. To mogłoby być lepiej, także trzeba próbować. Jak to ktoś napisał, że na nagrobku by sobie tak napisał. Myśmy przynajmniej próbowali, no więc tego wszystkim życzę, żebyśmy przynajmniej próbowali, żebyśmy nie mieli sobie potem nic do zarzucenia. I no i proszę Państwa, na tym kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.